Cześć! Oto 27 odcinek podcastu, w którym zamierzam Wam przynosić różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Przemoczony stary karton po elektrycznym czajniku marki Macintosh, autorstwa Marcina Bartosza Łukasiewicza, który stworzył także podkład muzyczny pod ten tekst. Zapraszam do słuchania. Przez całe swoje życie robiłem wszystko, co mogłem, żeby nie odnieść sukcesu. Każdego dnia marzyłem tylko o jednym, żeby spokojnie wrócić do swojego przemoczonego starego kartonu po elektrycznym czajniku marki Macintosh, umiejscowionego pod najmniejszym wiaduktem świata w typowym powiatowym mieście zasiedlonym przez gobliny, kurwy i polskich urzędników. Chciałem spokojnie rozsiąść się na centymetrowej szerokości pasku folii, który chronił mnie przed dotkliwym 48-stopniowym chłodem nagrzanego betonu. Wyciągnąć trochę żwiru, który zbierało 8 poprzednich pokoleń mojej rodziny, żebym miał jakiś majątek. Po czym chrupać go z przyjemnym chrzęstem moją bezzębną szczęką. Niestety, mój spokój był regularnie zakłócany przez tych zasranych polskich urzędników, którzy z typową dla siebie solidnością przychodzili do mnie co 400 sekundy z zasiłkiem w wysokości 4 tryliardów franków szwajcarskich i nawet nie wymagali pokwitowania. Ponieważ nie mogłem spokojnie siedzieć w kartonie z gotówką tego typu, musiałem ciągle wydawać. W tym mieście nikt nie przyjmuje franków szwajcarskich. Wszyscy chcą tylko niepewnych walut, takich jak dolar Zimbabwe, dinary jugosłowiańskie czy polskie przedwojenne marki. Największą popularnością cieszą się unikalne i kompletnie bezużyteczne marki Republiki Weimarskiej. One muszą być trzymane w bankach, otoczone strażnikami i poddane ścisłej ochronie. Pamiętam też zamieszanie, jakie zapanowało, kiedy jakiś elf zbłądził do miasta z banknotem o nominale 100 trylionów pengo. Zamieszki trwały mniej więcej 300 tysięcy lat, chociaż zrobiliśmy chwilę przerwy na globalne ocieplenie. O czym to ja? A, tak! Te pierdolone franki szwajcarskie, których nikt nie chce. Muszę dymać po mieście i szukać kantoru, który zgodzi się je przyjąć. W kantorach pracują tylko gobliny, co jest kolejną wielką tragedią. Każdy z nich próbuje mnie oszukać, dokonując wymiany po korzystnym, uczciwym kursie, przez co mam jeszcze więcej pieniędzy i więcej czasu spędzam na wydawaniu. Niestety, w mieście nie ma żadnych sklepów. Są tylko kantory z goblinami, polskie urzędy z polskimi urzędnikami, strzeżony przez strażników bank z markami Republiki Weimarskiej i kurwy. Jedyna opcja, żeby coś wydać, to iść na kurwy. Co gorsza, są to kurwy najgorszego sortu. Czyste, zdrowe i miłe. Poza tym, nie chcą przyjmować napiwków i lubią obsługiwać klientów. Zgadzają się na wszystko, tylko nie na napiwki. Pamiętam, jak kiedyś wsadziłem jednej 4 kantory w pizdę, a ona tylko stała i się uśmiechała, pytając, czy jeszcze coś może zrobić. Krzyki goblinów powodowały ból mojej głowy, więc poprosiłem, żeby ścisnęła je trochę mięśniami kegla. Po chwili skończyło im się powietrze, więc się podusiły i przestały drzeć. No, przednia zabawa. Dni mijają mi więc na ucieczkach przed polskimi urzędnikami z zasiłkiem we frankach szwajcarskich, wymianie franków szwajcarskich na dolary Zimbabwe lub, jeśli mi się poszczęści, jugosłowiańskie dinary i na wydawaniu dolarów w Zimbabwe lub, jeśli mi się poszczęściło, jugosłowiańskich dinarów. Na kurwy. To tak męczące, że kiedy w końcu mogę usiąść na moim mokrym kartonie i zjeść trochę żwiru, to jestem wykończony. Tak bardzo, że nie mam nawet siły myśleć o tym, jaka to męka. Dziś było o wiele gorzej niż zwykle. Z samego rana dopadło mnie kilkunastu urzędników, więc zasiłek zajmował powierzchnię mostu nad Sundem, czy też, nazwijmy rzecz po imieniu, wantowego mostu drogowo-kolejowego o długości 7845 metrów przebiegającego nad cieśniną Sund, łączącego duńską Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. Oczywiście mogło być gorzej. Gdyby ktoś mnie przydybał z tym zasiłkiem, na pewno zostałbym nowym właścicielem wspomnianego mostu. Na to nie mogłem sobie pozwolić. Rajd po kantorach zajął mi dłużej niż zwykle. Nikt nie chciał moich drogocennych pieniędzy, a kiedy już wykłóciłem się z goblinami, że muszą mi wymienić te jebane franki, to złośliwie nie naliczyły sobie prowizji. Kiedy już wykończony tymi wojażami szedłem na kurwy, to te powiedziały, że obowiązuje promocja. Ze złości kazałem jednej zjeść całą moją kasę, ale niestety po 4 kilogramach dolarów umarła, więc to nie rozwiązało mojego problemu. Było nie było, musiałem zakasać rękawy, wyciągnąć penisa i zwalić na nią obficie, żeby policja nie posądziła mnie o to, że umarła przez przypadek. Mogłem za to zyskać kolejny zasiłek, a tego bym nie chciał. Dlatego na wszelki wypadek wyrwałem martwej kurwie dwa zęby, uciąłem mały palec u lewej stopy i zrobiłem makijaż za pomocą jej krwi miesięcznej. Miałem dość. Wściekła masturbacja nadwyrężyła moje siły, a radosna profanacja zwłok zmęczyła psychicznie. Byłem wrakiem człowieka. To musiało się skończyć. Następnego dnia wstałem skoro świt. Zerwałem się do spokojnego spaceru, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Na wszelki wypadek trzymałem się za nos i tłukłem kijem o każdy napotkany budynek. To powodowało, że na zupełnie pustej, wyludnionej ulicy wszyscy trzymali się z dala. W końcu trafiłem na miejsce. To było tu. Fabryka ram okiennych. Moje dziedzictwo. Mój ojciec. Nie wspominałem wcześniej, ale mój ojciec był kobietą, a do tego fabryką ram okiennych. W wyjątkowo bezbolesnej, krwawej i ociekającej PCV oraz gumą akcji porodowej przyszedłem tu na świat. Serdecznie i dozgonnie się z ojcem nienawidziliśmy od tego czasu. Myślę, że zawiniła komunikacja. Mogłem do niego mówić całymi dniami, a on tylko produkował nowe ramy wciąż i wciąż. Może nie powinienem go za to winić? W końcu był fabryką. Po drodze zaszedłem po moją matkę. Ona z kolei była królem opon. Jak mówi stare przysłowie, u hydraulika w domu czapka gore, bo nigdy nie zapomina zamknąć własnych drzwi. Z powodu tej życiowej mądrości matka, król opon, nigdy sama nie używała gumek podczas nieprzypadkowego seksu. Czym w ogóle jest przypadkowy seks? Idziesz sobie ulicą, chcesz się wyszczać, więc wyciągasz penisa, a tu nagle nabija się na niego jakaś kobieta, dziecko albo zwierzę? I co wtedy? Przepraszasz czy kończysz sprawę, skoro już zacząłeś? Wariactwo! W każdym razie, matka szła tuż za mną. Wyglądała jak typowy król opon. Miała na głowie kaszkiet, na twarzy trzydniowy zarost, a w ustach paskudną pojarę. Paliła jednego peta od mezozoiku i 4 minut 28 sekund. Ćmił się niemiłosiernie białym dymem, ogłaszając wybór nowego papieża. Roztaczał też wokół siebie paskudną, ostrą woń kwiatów, miodu i soli do kąpieli ze standardowego dyskontu spożywczego o zapachu mięty pieprzowej, którą po koreańsku opisuje się jako pepo minte. Miętę, nie sól.
Zawsze byłeś cnotką, fabryko, mówi moja matka, król opon, do fabryki ram okiennych.
Odpowiada jej cisza.
Pato, synek, ruchasz się z taką raz, macie razem dziecko, a ona nawet nie odpowiada na zaczepki. To jest właśnie miłość, rozumiesz? Nie wstawianie razem szkła w miękką gumę, nie wzbudzanie rozruchów społecznych, żeby wzrosło zapotrzebowanie na opony do spalania. Tylko to, właśnie to. Niemiła, zobowiązująca rozmowa, podczas której jedna ze stron milczy.
Król opon wzdycha.
Gdybyś tylko sam mógł trafić tak dobrze jak ja. A nie tylko zasiłek, kantory i kurwy.
Mamo, weź się.
I co ty z tego masz? Co? Nawet nie możesz porządnie namoczyć tego swojego kartonu. A tak, widziałam go ostatnio, kiedy gdzieś balowałeś. Nadal stoi, tylko trochę przemoknięty i wygnieciony. Zero odpowiedzialności. Kiedyś mieliśmy ideały.
Mamo, przerywam jej. Chodź, zagramy w klasy. Wyciągam książkę Cortazara, ale moja mama nie rozumie konceptu powieści eksperymentalnych. Poza tym nie umie czytać. Poddaję się i zaczynamy zabawę. Z braku kredy używamy ram okiennych jako klas. Idzie nam całkiem nieźle, przynajmniej dopóki mój ojciec nie włącza się do zabawy i nie zawala się z hukiem, zabijając nas na miejscu. Śmiejemy się wszyscy serdecznie, ciesząc się z tego rodzinnego czasu. Mój trud skończony. Jako trup nie będę dostawał zasiłku. Przez głowę przechodzi mi myśl, że mogłem też zostać upośledzonym dzieckiem bez mózgu, którego matkę ktoś zmusza do porodu, bo każde życie jest cenne. Wtedy to urzędnicy uciekaliby przede mną, a nie ja przed urzędnikami. Ale już za późno. Znalazłem inne rozwiązanie. Razem szukamy w gruzach kaszkietu mojej mamy, króla opon, a także moich jelit i prawej dłoni. Znajdują się w końcu szczepione razem. Ponieważ to już prawie koniec historii, a nie udało się jeszcze nigdzie wcisnąć fekaliów, to obowiązkowo są umazane gównem. W końcu to jelita, więc jest to nie tylko słuszne, ale też usprawiedliwione. Radośnie się żegnamy, a ja wracam pod wiadukt. Do żwiru, do mojego kartonu. I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeżeli macie ochotę posłuchać innych tekstów, nagrania dostępne są m.in. na YouTubie i Spotify'u, a informacje na temat już nagranych, jak i nadchodzących odcinków zamieszczam regularnie na Facebooku i Instagramie. Wszystko znajdziecie pod hasłem Oczytany Kameleon. Zaś, jeżeli jesteście twórcami i chcielibyście nawiązać ze mną współpracę, zapraszam do kontaktu mailowego pod oczytany.kameleon@gmail.com. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia już wkrótce. Jak zawsze, czytał dla Was Wojciech Kameleon Pytel.